Czytanie na platanie.
Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, czy polscy autorzy potrafią tworzyć naprawdę mocne i nieoczywiste treści, to myślę, że przedstawione dzisiaj opinie skutecznie je rozwieją. Dotychczasowa twórczość autorów jest mi dobrze znana i najnowszymi powieściami kolejny raz udowodnili swój kunszt. Czy życiem rządzi przypadek? Często mówimy, że zawdzięczamy coś losowi lub zrzucamy na niego nasze niepowodzenia. A może przeciwnie, jest niczym kostki domina wprawiane w ruch jednym czynem, którego konsekwencji nie jesteśmy w stanie przewidzieć i co gorsza uniknąć? W najnowszej powieści Andrzej Matiasz przypisuje losowi duże znaczenie. Jednak czy, jak zawsze, tak i w tym przypadku, przeznaczeniu nie trzeba trochę pomóc? Już po przeczytaniu pierwszej części cyklu kryminalnego z prokuratorem Adamem Schmidtem, Szlam, ogłosiłam się jej wielką miłośniczką, a po lekturze drugiej, Maszyna losu, nie tylko podtrzymuję tę deklarację, ale będę was wszelkimi siłami namawiać do poznania twórczości autora. To jest tak świeże, naturalne i spójne, do tego, mimo poruszania po raz kolejny trudnych tematów, związanych tym razem z samobójstwami i zabójstwami dzieci, ubrane w tak genialny humor, że książkę się po prostu pochłania. Tu nie tylko sprawa kryminalna intryguje, bo autor porusza również wiele trudnych tematów związanych z relacjami ojców i ich dzieci, które nie zawsze spełniają oczekiwania rodziców i często nie stanowią powodu do dumy. Obnaża zgniliznę systemu, czy raczej jego urzędników, wykorzystujących stanowiska do swoich celów, przekonanych o swojej sprawczości i bezkarności. I przede wszystkim obrazuje potęgę zemsty, stanowiącej siłę napędową maszyny losu. Bo to chęć odpłacenia za krzywdę, za odebranie tego, co nadaje sens życiu, wprawia jej tryby w ruch. Martwi nie cierpią. Więc winnym również trzeba odebrać nadzieję i sens życia, uderzyć w ich najczulszy punkt. I paradoksalnie ojcowie, których relacje z dziećmi praktycznie zanikły, dopiero w obliczu zagrożenia pojmą, co tak naprawdę jest dla nich najważniejsze. Tylko, czy nie obudzą się za późno? Autor zabiera nas w przeszłość zarówno mordercy, jak i prokuratora Schmidta. Ta podróż w czasie ma niebagatelne znaczenie dla rozgrywających się obecnie zdarzeń i spina w spójną całość wyłaniającą się z każdą kolejną stroną genialną intrygę. Ujawniając już na samym początku osobę sprawcy i jego motywację, autor nie tylko nie umniejsza ciekawości czytelnika, ale wręcz angażuje bez reszty w wyścig z czasem, w którym niemal namacalny odgłos tykającego zegara tylko podkręca napięcie. Chcecie wiedzieć, jak funkcjonuje maszyna losu i jaką rolę w zbrodniczym procederze pełni słodka, soczysta i tak niewinnie wyglądająca pomarańcza? Nie trzeba znać pierwszego tomu, by cieszyć się lekturą dalszych losów prokuratora Schmidta, jednak cóż to będzie za strata? Dlatego czytajcie oba i cieszcie się lekturą. Przedsmak tego, czego mogę oczekiwać po najnowszej książce Olgi Kruk, miałam już w przesyconych atmosferą skondensowanego szaleństwa, grzechach mojej siostry. Zapewniam was jednak, że w upadku wewnętrzne poczucie mroku i chaosu, zlewającą się w jedno iluzję i rzeczywistość, trzeba pomnożyć przez dwa, dodając do niej brutalną prawdę o zwierzęcej naturze człowieka, tkwiącej głęboko, może nawet w każdym z nas. Ojciec psychiatra i walnięta córeczka. Poznajemy Laurę jako kobietę skołowaną, dręczoną wątpliwościami, niejasnymi ciągami myśli i wspomnień. Czy rzeczywiście została uprowadzona i torturowana przez nieznanego oprawcę? Czy może to wszystko wydarzyło się tylko w jej głowie, dyktowane chęcią zwrócenia na siebie uwagi? Przecież zawsze była dziwna. I jako dziecko odstające od oczekiwań społecznych? Kierujące się instynktami, nienormami. Dziewczynkę, której obawiała się własna matka, dla której ogromnym ciosem była śmierć ojca. Czy tylko on ją rozumiał i potrafił jej pomóc? Z marazmu i poczucia beznadziei wyrywa ją młody youtuber, który jako jedyny wierzy w jej historię i doszukuje się powiązań pomiędzy jej zeznaniami a zaginięciami i morderstwami innych młodych kobiet w okolicy. Czy jest dla niej szansą na udowodnienie, że mówi prawdę, a może potwierdzenie jej szaleństwa? Jakież to było genialne, upadlające i oczyszczające zarazem, obnażające ludzkie instynkty, które czasem tak bardzo upodabniają nas do zwierząt, ukazujące niedoskonałość naszych umysłów, które w zderzeniu z traumą potrafią wymazać z naszych wspomnień to, czego nie będziemy w stanie unieść. Po czym już nie będziemy mogli się podnieść. Wspomnienia te jednak, choć głęboko ukryte, są w nas, wywołując podskórny niepokój i kiedyś trzeba będzie się z nimi zmierzyć. Czym skorupka za młodu? Krzysztof Jóźwik oswoił mnie już z lekturą szokującą brutalnością, ociekającą krwią i zahaczającą o perwersję. Lecz do emocji, jakie targają przy czytaniu, nie sposób się przyzwyczaić. Za każdym razem pojawia się cała gama uczuć, od współczucia począwszy, poprzez przerażenie, wręcz po obrzydzenie. Nie inaczej jest w przypadku druciarza, w którym okrucieństwo popełnianych zbrodni wstrząsa równie mocno jak ich szczegółowe opisy. Przeraża wgląd w spaczoną za młodu psychikę trójki kolegów, którzy kiedyś posunęli się za daleko. Przekroczyli granicę, za której nie było już powrotu i to zmieniło ich na zawsze. A może zło już tkwiło w ich głowach, a to, czego się dopuścili, było jedynie zapalnikiem. Żadnemu z nich nie wystarcza relacja z kobietą uznawana przez społeczeństwo za normalną. Tylko który z nich okaże się druciarzem bestialsko okaleczającym kobiety? Autor daje wiele tropów, zbyt wiele, by odgadnąć, który z mężczyzn jest sprawcą. Podobny kłopot ma prowadząca śledztwo policja. Dlatego też mimo wielu hipotez kiełkujących w trakcie lektury, zakończenie okazuje się ogromnym zaskoczeniem. Jeśli szukacie fascynującej fabuły, powieści szokującej zbrodnią i głębią mroku ludzkiego umysłu, to sięgnijcie nie tylko po druciarza, ale też Skrawki i Chwasty. Ostrzegam tylko, że nie są to lektury dla wrażliwców. Mam nadzieję, że podobnie jak ja lubicie poznawać książki rodzimych autorów i któraś z dziś przeze mnie przedstawionych wzbudziła waszą ciekawość. Tymczasem to już wszystko na dziś. Inne opinie o przeczytanych przeze mnie książkach znajdziecie m.in. na moim instagramowym profilu Czytanie na Platanie, na który was serdecznie zapraszam. Żegnam się z wami, życząc miłego dnia i do usłyszenia w kolejnej audycji.